Umiłowani w Chrystusie naszym Panu, kochani braterstwo, również chciałbym się przywitać z wszystkimi z tymi, którzy mi nie zdążyli osobiście podać dłoni, uścisnąć waszą dłoń. Witam was serdecznie słowami Pana Jezusa Chrystusa, pokój wam. Także do tych pozdrowień, które były przesyłane z Krakowa, chcę także dołączyć pozdrowienia od naszych dzieci, a również pozdrowienia od naszej mamy. Pozdrowienia też braterstwu przesyłam od mojego szwagra ze zboru z Moszczanicy, który też wybierał się na tę konwencję, no ale nie udało mu się przyjechać. Serdecznie braterstwa wszystkich pozdrawia, on i zbór Moszczanicy. W drodze tutaj do Chełma również gościliśmy w Starym Gaju. Mieliśmy taką potrzebę, chcieliśmy odwiedzić siostrę ziemińską Zuzannę. I również odjeżdżałem dzisiaj rano, prosiła serdecznie, żeby wszystkich braci i siostry pozdrowić, co mam przyjemność uczynić. Wiara jest ze słuchania. Słuchamy już dzisiaj od w zasadzie samego rana. A słuchanie przez słowo Chrystusowe. W innym przekładzie Biblii Gdańskiej, słuchanie przez Słowo Boże. Słowo Boże, bowiem Bóg u kresu tych dni przemówi przez swojego Syna i przez Niego przekazał nam informacje dotyczące samego siebie, informacje względem zbawienia wszystkich ludzi, planu zbawienia człowieka i przekazał nam także informacje nasz Pan Jezus Chrystus o samym sobie, skąd przyszedł i gdzie idzie. Wiara jest ze słuchania słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przemawiał w imieniu Bożym, bowiem wszystko, cokolwiek mówił, mówi to, co przekazał mu Ojciec. Jeżeli słuchający słucha słów naszego Pana Jezusa Chrystusa ze zrozumieniem, to ta wiara w nim się rozwija, ta wiara zaczyna zmieniać człowieka. Stąd też święty Paweł, apostoł, pisząc list do Rzymian, rozdział 1, werset 16 napisał, że Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Kto wierzy w Bożą prawdę, prawdę o Bogu i Jego Synu Jezusie Chrystusie, to ta wiara staje się wiarą żywą. Ta wiara zmienia człowieka, prowadzi go do zmiany swojego postępowania, do odwracania się od grzechów, prowadzi go do dobrych uczynków. Słyszeliśmy także, braterstwo, że wiara może dokonywać cudów. Że wiara może dokonywać wielkich rzeczy. I Pan Jezus wielokrotnie, kiedy dokonywał cudów uzdrawiania z różnych niemocy, jakie miały miejsce w Izraelu, to wspominał słowa, niechaj ci się stanie według wiary twojej. Albo jak uwierzyłeś, tak ci się stanie. I myślę, braterstwo, że bardzo często ta zasada Boża, sprawdza się w życiu wielu ludzi. Nie tylko wówczas, gdy Pan Jezus uzdrawiał, ale także i teraz. Myślę, że to jest aktualne. Pan Jezus w dalszym ciągu mówi, niechaj ci się stanie według wiary twojej. Ta wiara dokonuje wielkich rzeczy. Ta wiara potrafi przenosić góry. Ta wiara potrafi tak zmienić człowieka, że z człowieka grzesznego bardzo często złego, nagle staje się dobry człowiek. Ta wiara potrafi tak zmienić serce człowieka, że tego, którego skrzywdził, powie czterokrotnie ci to wynagrodzę. I nie tylko, że powie, ale stara się wypełnić to swoim czynem. Ta wiara podnosi człowieka na wyższy poziom, bo wychodzi na to drzewo winnego krzewu, drzewo winnicy, albo, jak nowy przekład mówi, drzewo sykomory. Wiara człowieka, który został przez nią zmieniony, stawia go wyżej od wielu ludzi wśród tego świata, bo zbliża go do społeczności z Bogiem. Ta wiara czynna, wiara żywa, wiara prawdziwa wprowadza go na wąską drogę. Na wąską drogę przez ciasną bramę. I gdy, braterstwo, wchodzimy na tą wąską drogę, jak słyszeliśmy, musimy tą drogą podążać. Musimy starać się usilnie, żeby wejść na tą wąską drogę i na tej wąskiej drodze trwać. I jak dopowie Ewangelista Święty Łukasz w 13 rozdziale, że przyjdzie taki czas, że gospodarz zamknie bramę i wtedy już nikt nie będzie mógł wejść. Że wielu będzie takich, którzy będą stać pod drzwiami i pukać. I mówiąc do niego: Panie, otwórz. Ale Pan powie: ja was nie znam. Wejście na wąską drogę sprawia, że stajemy się synami Bożymi. Tak jak czytaliśmy w dzisiejszym wersecie z tekstu Manny, zacytowanym z pierwszego listu Jana z rozdziału 3, werset 2, że dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa i zmianę swojego życia. Ale wiemy też, dopowiada święty Jan Apostoł, że gdy On się objawi, podobni do Niego będziemy. Będziemy podobni do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy tacy, jakim On jest. A kim On jest? Apostoł święty Paweł w 5 rozdziale 2 listu do Koryntian napisał, że jeżeli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już Go teraz nie znamy. Bo to jest zupełnie inna znajomość. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Rzeczy stare, cielesne, schodzą na drugi plan, nie mają znaczenia. Jeżeli nie będziemy podobni do naszego Pana Jezusa Chrystusa takim, jakim On był na ziemi, to do jakiego Chrystusa będziemy podobni? Czasami, braterstwo, nam się wydaje, że wystarczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa i już jesteśmy zbawieni. I niektórzy tak nauczają i tak głoszą. Bowiem są też takie wersety, które mówią, że ktokolwiek wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będzie. Ale są też inne wersety, które mówią troszeczkę coś więcej. I zacytujemy werset z Ewangelii Jana z rozdziału 17, werset 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Apostoł święty Jan, który tak wiele napisał na temat istoty, na temat postaci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wcześniej, zanim był tutaj na ziemi i wtedy, kiedy był na ziemi, a także co się stało potem. To on mówi, że żywot wieczny polega na tym, żeby poznać jedynego prawdziwego Boga. Jedynego prawdziwego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. A Boga możemy poznać tylko przez to, co powiedział nam nasz Pan Jezus Chrystus i co powiedział nam, co zapisali również Jego apostołowie według Jego nauczania. Boga możemy poznać po Jego sposobie działania względem człowieka. Możemy zatem założyć, że jeżeli nie poznamy Boga, prawdziwego, żywego Boga, jeżeli nie poznamy Jego Syna Jezusa Chrystusa, to jesteśmy dalecy od żywota wiecznego. Bowiem poznając Jego Syna Jezusa Chrystusa, poznajemy cały Boży plan zbawienia. Poznajemy nawet szczegóły zbawienia tego planu i w ten sposób możemy zbliżać się do życia wiecznego, do społeczności z Bogiem. Święty Jan Apostoł, gdy zaczyna swoją Ewangelię, to zaczyna ją od szczególnych słów. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Święty Jan Apostoł wspomina o początku, że na początku u Boga było Słowo. A czy, braterstwo, pamiętamy, jak zaczyna się początek Biblii? Pierwsza karta Pisma Świętego, pierwszy werset. Na początku Bóg stworzył niebo i stworzył ziemię. Również pisze tutaj o jakimś początku. Święty Jan Apostoł mówi, że na początku u Boga było Słowo. Czy to był ten sam początek? Czy to są różne początki? A czy mamy w Biblii, bratesto, jeszcze jakiś inny początek? Zauważmy, gdy apostoł święty Paweł pisze swój list do Efezjan, to w rozdziale pierwszym, wersecie 11 zawarł taką informację. W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Apostoł święty Paweł mówi, że apostołowie, bo on pisze o sobie, pisze o apostołach w tym wersecie, byli przeznaczeni, przewidziani na początku. Czy mówi o tym początku, od którego zaczyna się Biblia? Czy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię? Czy mówi o tym początku, o którym pisze święty Jan Apostoł, że na początku Boga było Słowo? Czy też mówi jeszcze o jakimś innym początku? Ten sam rozdział listu apostoła świętego Pawła do Efezjan, werset 4, apostoł pisze tak. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Wcześniej czytaliśmy na początku. Wybrał, przeznaczył grupę osób, apostołów, a później tych, którzy przez ich słowo uwierzą. A w tym wersecie 4 mówi, że wybrał przed założeniem świata, który później ten sam apostoł nazywa początkiem. I myślę, że znamy, braterstwo, jeszcze jeden taki werset, który mówi, że coś było uczynione od założenia świata. No widzę, że braterstwo sobie przypominają z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 25, werset 34. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Czyli gdybyśmy chcieli teraz podsumować te wszystkie trzy początki i poustawiać je w jakiejś kolejności, to który był pierwszy początek? Czy ten, od którego się zaczyna Biblia? Gdzie Bóg stworzył niebo i ziemię na początku? Słyszę, że z Ewangelii świętego Jana. A ten werset od założenia świata? Jaki to był czas? Królestwo przygotowane od założenia świata. Gdy, braterstwo, wnikniemy w te trzy początki i zaczniemy je analizować, to pierwszy był ten początek, o którym faktycznie pisał apostoł święty Jan. Że na początku u Boga było Słowo i zaraz sobie to odpowiedni sposób udowodnimy. Drugi początek to był ten, kiedy Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, od którego zaczyna się Biblia. A trzeci początek, o którym pisze apostoł święty Paweł w liście do Efezjan, od założenia świata, to jest czas, kiedy Pan Bóg przygotował królestwo dla człowieka tutaj na ziemi, przygotował raj i posadził, stworzył człowieka, posadził go w ogrodzie Eden. To jest czas założenia świata. Bardzo często, kiedy staramy się zwrócić uwagę na to, o czym apostoł święty Jan pisze, o tym początku, sięgamy do zapisu Księgi Przypowieści Salomona, do Starego Testamentu i czytamy na temat mądrości, o którym jest wspomniane w rozdziale 8, wersecie 12. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością. Umiem udzielać dobrej rady. I czytamy dalej werset 22. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia na początku swych dzieł z dawna. Ale ktoś powie, tu jest mowa o mądrości. Może być mowa o mądrości Bożej. Dlaczego odnosimy ten fragment do naszego Pana Jezusa Chrystusa? Przeczytajmy co najmniej dwa wersety. Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, werset 30. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Święty Paweł Apostoł wyjaśnia, że dla nas Chrystus stał się mądrością. Że dla nas On jest tą mądrością, o której wspominał prorok Pański w Starym Testamencie. A czy Pan Jezus mówił coś na temat tej mądrości? Zajrzyjmy do Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 11, werset 49. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała, pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować. Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, mówił o swojej przedludzkiej egzystencji, że zanim to wszystko powstało, to On za pośrednictwem, że ta mądrość przemówiła przez usta proroków. Za pośrednictwem proroków również przemawiał do narodu izraelskiego. Ten sam apostoł, który wcześniej mówił na temat mądrości Bożej, że Chrystus jest dla nas mądrością, w liście do Kolosan potwierdzi tą myśl w rozdziale 2, wersecie 3. W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A wcześniej pisze o naszym Panu, o Jezusie Chrystusie, że w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A zatem za sprawą tych trzech świadków możemy spokojnie powiedzieć, że ta mądrość, o której mówi kaznodzieja, odnosi się także do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli ta mądrość odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, to ten sam prorok dalej powiada. Przed wiekami byłam ustanowiona od początków, przed powstaniem świata. Zauważmy, że to przed powstaniem świata. Czyli zanim Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, ta mądrość, czyli słowo, miało mu swój początek. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszy brył gleby, gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi, ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. I grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Prorok pański w sposób proroczy, poezyjnie opisuje, w jaki sposób i kiedy nasz Pan Jezus Chrystus został stworzony, stał się jednorodzonym Synem Bożym. Był u Boga na początku, jak czytaliśmy z Ewangelii świętego Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Myślę, że ten fragment Ewangelii świętego Jana szczególnie zwraca uwagę na to, nie tylko mówi on o samym początku stworzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Słowa, ale też, gdy przeanalizujemy go dokładnie, on pokazuje różnicę, że to Słowo nie było Bogiem, chociaż tak czytamy w naszych przekładach. Bo jak popatrzymy do przekładu greckiego, to tam, gdzie jest mowa o Bogu Ojcu, występuje przedimek ho, ho theos. Występuje słowo theos i występuje słowo ho theos. A theos to znaczy nic innego jak władca. Że to słowo było u Boga jako władca. Że nie było ono Bogiem, w tym sensie, że posiadało naturę boską, ale że Pan Bóg za pośrednictwem słowa dokonywał wielu rzeczy. Bo tak też świadczą o tym zapisy apostoła świętego Pawła, między innymi w liście do Hebrajczyków, w rozdziale pierwszym, drugi i trzeci werset. Ostatnią kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Czyli tu jakby apostoł święty Paweł nawiązuje do tego zapisu z 8 rozdziału Księgi Kaznodziei, że za pośrednictwem mądrości był stwarzany cały wszechświat, było stwarzane niebo i ziemia, a na końcu również był stwarzany człowiek. Dlatego mamy zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdziale pierwszym, uczyńmy człowieka na podobieństwo i na obraz nasz. Czyli jest napisane w liczbie mnogiej, bowiem nasz Pan jako słowo, jako mądrość uczestniczył w dziele twórczym dokonywanym przez samego Boga. Który, apostoł Paweł pisze dalej, on, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Apostoł święty Paweł, opisując istotę naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówi o jego stanie przedludzkim, mówi także, że przyszedł tutaj na ziemię, dokonawszy wiecznego odkupienia z grzechów i że znów usiadł po prawicy mocy Bożej, usiadł na wysokościach. Nasz Pan Jezus Chrystus, zanim przyszedł na ziemię, istniał jako istota, ale nie był Bogiem, nie posiadał natury boskiej, posiadał naturę anielską. Był większy od aniołów. O nim też również wydaje świadectwo apostoł święty Paweł w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, w wersecie 6. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. A o aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Posiadał naturę anielską, ale najwyższą naturę anielską. Był najwyższy władca u Boga, posiadał najwyższy autorytet, najwyższą chwałę i najwyższą moc w działaniu, bo za jego pośrednictwem wszystkie rzeczy zostały uczynione. Miał szczególną chwałę Ojca, bo gdy pamiętamy dalsze wersety z 17 rozdziału Ewangelii Jana, to jest ta arcykapłańska modlitwa, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus zwraca się do swojego Ojca, to mówi tak: ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Czyli to była szczególna chwała, szczególny autorytet, szczególna władza, którą nie posiadał żaden z innych aniołów. Ale posiadał ją nasz Pan Jezus Chrystus, który był pierworodnym wszelkiego stworzenia. Mamy wiele wersetów, nie zdążymy dzisiaj odczytać, które mówią, że był jednorodzony. Czyli on był bezpośrednim dziełem stworzenia Bożego. Pan Bóg stworzył bezpośrednio jedną istotę we wszechświecie. A później wszystkie rzeczy, które zostały stworzone, już zostały stworzone za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy wspomniane również o szatanie w księdze Izajasza proroka w rozdziale 14, że on był pierworodnym synem jęczmienki. Czyli był pierworodnym, pierwszym dziełem stworzenia za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty Paweł w liście do Kolosan dosyć dokładnie wyjawia nam, kim był nasz Pan Jezus Chrystus. Wcześniej, zanim przyszedł na ziemię, kim był na ziemi, a także kim był po zmartwychwstaniu. Pierwszy rozdział listu do Kolosan, rozdział pierwszy od 15 wersetu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I teraz wyjaśnia dlaczego. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową Kościoła, ciała swego. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. W Nim było życie, bo wszystko, cokolwiek zostało stworzone, powołane do życia, zostało powołane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego został stworzony cały Wszechświat. Przez Niego zostały stworzone wszystkie duchowe istoty. Przez Niego, jak wspomnieliśmy, został stworzony człowiek. Ale gdy do Żydów powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 8, 58 wersecie, że pierwej niż Abraham był, jam jest, to Żydzi się bardzo obrażali na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówiąc, 50 lat nie masz, a mówisz, że Abrahama widziałeś. Ale nasz Pan Jezus Chrystus to potwierdził, że pierwej niż Abraham był, jam jest. Chciał też powiedzieć, że jego ciągłość życia nie była przerwana. Od momentu, kiedy został stworzony jako jednorodzony Syn Boży. Jam jest. Również Jan Chrzciciel wydał świadectwo o naszym Panu Jezusie Chrystusie, gdy świadczył o tym, że On jest tym prawdziwym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. To również w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 1, 15 wersecie mamy zapisane. Jan świadczył o nim i głośno wołał. To ten, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie. Był przede mną, bo pierwej był niż ja. A przecież urodził się na ziemi o pół roku później od Jana Chrzciciela. Ale Jan Chrzciciel wydawał świadectwo o nim, bo miał to objawione przez Ducha Świętego, że on jest tym prawdziwym barankiem Bożym, posłanym od Boga, ażeby zgładzić grzech świata, i miał to objawione, że jego istnienie było o wiele wcześniej, zanim świat powstał. Dzieło odkupienia Bożego, dzieło podźwignięcia człowieka z grzechu wymagało doskonałej ofiary, doskonałego ciała ludzkiego i nie było takiego człowieka, który mógłby dokonać dzieła odkupienia swojego brata, o czym możemy przeczytać w Psalmie 49, 8 i 9 werset. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Nie było takiej możliwości, ażeby któryś z potomków Adama mógł odkupić swojego brata. Dlatego Pan Jezus musiał narodzić się jako istota ludzka i jako istota doskonała, bo prawo Boże, Boża sprawiedliwość wymagała ofiary, która byłaby ofiarą doskonałą. Doskonałe życie naszego Pana Jezusa Chrystusa za doskonałe życie Adama. Musiała ta cena być zrównoważona. Dlatego apostoł mówi, że urodził się z niewiasty i podlegał zakonowi, bo zakon był takim sprawdzianem postępowania doskonałego człowieka. Kto był doskonały, mógł zakon wypełnić. Natomiast ten zakon pokazał również, że nikt z ludzi nie był doskonały, oprócz tego, który został posłany z nieba i urodził się z niewiasty. Ten zakon również potwierdził, że nasz Pan Jezus Chrystus był doskonałym człowiekiem, bo mógł ten zakon wypełnić. Również mamy świadectwa apostołów, że on był niewinny i odłączony od grzeszników. Że nie zgrzeszył ani słowem, ani myślą i nie zgrzeszył też uczynkiem. Chociaż zasiadał z celnikami i grzesznikami. Ale zasiadał z nimi po to, ażeby ich uleczyć, żeby ich podnieść z tego złego, zdegradowanego stanu. Nasz Pan Jezus Chrystus był bez grzechu. Bo sprawiedliwość Boża wymagała takiej ofiary, która to ofiara była pokazywana przez ofiary starotestamentalne. Ale święty Paweł apostoł, tłumacząc tą rzecz, napisał w liście do Hebrajczyków, że nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś mi ciało przysposobił. I gdy święty Jan apostoł pisze ten pierwszy rozdział swojej Ewangelii, to również w 14 wersecie napisze, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I święty Paweł apostoł potwierdza to, co napisał święty Jan, że Pan Bóg posłał swojego Syna, ażeby dostarczyć te równoważnej ceny na okup za wszystkich. Dlatego, braterstwo, było bardzo ważną rzeczą, ażeby zrozumieć tą zasadniczą Bożą prawdę. To Boże nauczanie, które rozpoczęło się od naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale wcześniej było pokazywane w proroctwach i ofiarach Starego Testamentu. Aby zrozumieć i uwierzyć, że nasz Pan Jezus Chrystus musiał narodzić się jako człowiek. Że nie mógł przyjść na ziemię jako anioł, bo ten sam apostoł Paweł mówi, że on nie stawia się za aniołami, ale stawia się za potomstwem Abrahama. Bo gdyby się stawiał za aniołami, mógłby przyjść na ziemię jako anioł. Ale musiał urodzić się jako doskonała istota ludzka, o czym zaświadczają wersety apostoła Pawła w szczególny sposób. Ale również w tym czasie, jak i po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, w czasach apostolskich zaczęła się rozwijać nauka, że nasz Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię w ciele. Co to znaczy? To znaczy, że nie dostarczył tej równoważnej ceny. To znaczy, że nie mógł zgładzić grzechu Adama. Bo szatan, żeby wprowadzić człowieka w błąd, żeby podać w wątpliwość boski plan zbawienia człowieka, szczególnie dzieło jego odkupienia, to rozwinął za pośrednictwem niektórych ambitnych nauczycieli, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele, ale przyszedł jako Bóg wcielony. Że chociaż przybierał ciało, to na ziemi był Bogiem. A jak był Bogiem, to czy mógł umrzeć? Jak miał życie niezniszczalne, czy mógł to życie złożyć w ofierze? I święty Jan Apostoł bardzo mocno występuje przeciwko takiej nauce, która znalazła swój początek w czasach apostolskich, ale możemy zauważyć, bratestwo, że przetrwała w różnych wierzeniach chrześcijańskich aż do czasu współczesnego. Ale wtedy apostoł święty Paweł mówi tak. Wszelki zaś duch, to jest pierwszy list Jana, rozdział 4, od 3 wersetu. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Zauważmy, bracia. Wszelki duch, czyli każdy człowiek, który jest takiego przekonania, takiego usposobienia, że Jezus Chrystus nie narodził się w ciele ludzkim jako doskonały człowiek, to ten duch nie jest z Boga. To usposobienie, ta nauka nie jest z Boga. Apostoł święty Jan pisze nawet mocniej. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, a teraz już jest na świecie. Apostoł święty Jan w drugim swoim liście również nie omieszkał uczynić to samo napomnienie. Drugi list, werset 7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Czyli było to jedno z pierwszych kłamstw, wielkich kłamstw szatana, że nasz Pan Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele, żeby podważyć dzieło okupu dokonane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zauważamy, braterstwo, że w czasie, kiedy wiele grup chrześcijańskich coraz częściej mówi o wtórnym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy oczekują na to Jego przyjście, to oczekują Go na przyjście widzialne, cielesne, w postaci ludzkiej. Czyli podczas drugiego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa szatan znów stara się przedstawić kłamstwo zamiast prawdy. Apostoł święty Paweł, kiedy pisze o misji Pana naszego Jezusa Chrystusa, to w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 9, w wersecie 28 napisał tak. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Święty Paweł apostoł wyraźnie naucza, że przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówiąc o pierwszym przyjściu, było z powodu grzechu. To, co czytaliśmy również z Ewangelii świętego Jana. Pierwsze przyjście Pana Jezusa było z powodu grzechu. I to był zasadnicza czynność, którą nasz Pan Jezus Chrystus miał dokonać podczas pierwszego swojego przyjścia. Stać się ofiarą za grzech. Stać się tym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Natomiast drugi raz, pisze apostoł święty Paweł, ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Tą drugą część wersetu apostoł święty Paweł odnosi do czasu drugiej części Dnia Pojednania, kiedy kończy się składanie ofiar, a rozpoczyna się czas błogosławienia, kiedy najwyższy kapłan przebiera się w szaty chwały, czci i ozdoby i wychodzi, ażeby błogosławić całego Izraela, żeby błogosławić lud. I apostoł święty Paweł mówi, drugie przyjście Jego nie będzie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. A kto Go oczekuje? Chrześcijanie? Ten sam apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8 napisał, że wszystko stworzenie wzdycha i boleje, oczekując objawienia się Synów Bożych. A objawienie się Synów Bożych będzie wraz z głową całego Kościoła, to jest Jezusem Chrystusem. I na ten czas oczekuje cała ludzkość. Czy to świadomie, czy nie, ale każdy człowiek ma nadzieję przyszłego, lepszego życia. Ma nadzieję lepszego jutra. I każdy człowiek ma to jakby wpisane w swoją naturę, że oczekuje lepszego życia. Ale oczekuje na ten czas, kiedy klasa Kościoła wraz z Chrystusem objawi się całemu światu, jak napisał apostoł święty Paweł, ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Żeby dokonać dzieła zbawienia wszystkich ludzi, podczas swojej drugiej obecności, czy nasz Pan Jezus Chrystus potrzebuje ciała ludzkiego? Czy potrzebuje natury ludzkiej? Raczej potrzebuje takiego stanu, o którym powiedział po zmartwychwstaniu, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszelka moc i władza, o której pisał apostoł święty Paweł w liście do Kolosa. Że jemu zostało poddane wszystko. I on ma również powierzone dzieło sądu, ażeby doprowadzić wszystkich do społeczności z Bogiem, aby kiedyś w przyszłości i sam Syn był poddany swojemu Ojcu. Nasz Pan musiał za wszystkich śmierci skosztować. Musiał umrzeć za Adama, a w nim za całe potomstwo. Święty Paweł apostoł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 2, w wersecie 9 napisał. Wiemy raczej to, który na krótko został mniejszym od aniołów, czyli człowiekiem, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. I to, braterstwo, było celem, nadrzędnym celem pierwszego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale mamy powiedziane, że po śmierci Bóg swoją mocą zbudzi go z martwych. Co zatem zostało zbudzone z martwych? człowiek Chrystus Jezus? Chociaż w Księdze Objawienia mamy wiele napisane na temat Syna Człowieczego, o którym wcześniej prorokował prorok Daniel. Czy nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał jako istota ludzka? Apostoł Święty Piotr w pierwszym swoim liście, rozdziale 3, wersecie 18 napisał, że umartwiony ciałem, ożywiony duchem. Ale braterstwo, na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie nasz Pan Jezus Chrystus, gdy umarł jako istota ludzka, umarł jako człowiek, to życie, które zostało przeniesione do niewiasty i żyło tutaj na ziemi jako istota ludzka, i to ciało zostało mu odebrane. To życie zostało odebrane. Na jakiej podstawie nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał? Myślę, braterstwo, że na tej podstawie, o której wspomnieliśmy z drugiego listu do Koryntian, rozdziału 15, że już Chrystusa nie znamy teraz według ciała. Bo On to życie Syna Człowieczego, życie ziemskie, życie doskonałego człowieka złożył w ofierze. Ale co zmartwychwstało? Wspomina o tym święty Jan apostoł w swojej Ewangelii, wspomina o tym apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Również w liście do Galacjan. Zmartwychwstanie to, co zasiejemy. Ale żeby zmartwychwstało to, co siejemy, najpierw to pierwsze ziarno musi obumrzeć, aby powstało to nowe. A żeby powstała ta nowa roślina. I apostoł święty Paweł będzie potwierdzał, że jeżeli siejemy dla ciała, to rządź będziemy skażeni. A jeżeli siejemy dla ducha, to będziemy zbierać plon na żywot wieczny. I nasz Pan Jezus Chrystus od czasu chrztu w Jordanie siał dla ducha. Od tego momentu w Jego doskonałej naturze ludzkiej rozwijało się nowe stworzenie. I to nowe stworzenie narodziło się przy zmartwychwstaniu. Możemy odczytać zapis z 13 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie mamy wspomniane o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Werset 33 i 34. Wypełnił teraz Bóg dziedzicom ich przez zbudzenie nam Jezusa, jak to napisane w psalmie 2. Synem moim jesteś, dzisiaj Cię zrodziłem. Ten fragment Dziejów Apostolskich jest odniesiony do zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdzie jest zacytowany psalm 2, werset 7. Dzisiaj Cię zrodziłem. Ten psalm jest cytowany kilka razy w Nowym Testamencie. Jest cytowany z okazji spłodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa w rzece Jordan i jest cytowany z okazji narodzenia naszego Pana przy zmartwychwstaniu. Dzisiaj Cię zrodziłem jako początek zmartwychwstania, jako pierwiastek, aby we wszystkim był pierwszy. Apostoł święty Paweł, kiedy w 15 rozdziale listu do Koryntian mówi o zmartwychwstaniu, to w wersecie 23 napisał, ale według porządku, że zmartwychwstanie będzie się odbywało według porządku. I tutaj mówi o dwóch zmartwychwstaniach. Jako pierwszy Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego paruzji, w czasie Jego przyjścia. A potem będzie koniec. Czyli już nie będzie więcej zmartwychwstania. Czyli o jakim zmartwychwstaniu pisze apostoł? o pierwszym zmartwychwstaniu. A pierwszym zmartwychwstaniem jest objęty głowa i całe ciało. I to pierwsze zmartwychwstanie, o czym wspomina święty Jan Objawiciel w rozdziale 20, wersecie 6, że nad nimi druga śmierć nie ma mocy i będą królami, kapłanami Boga i Chrystusa i królować z nim będą przez 1000 lat. Pierwsze zmartwychwstanie, bratestwo, to jest zmartwychwstanie do życia niezniszczalnego. To jest zmartwychwstanie do boskiej natury, do chwały, czci, nieśmiertelności. To jest zmartwychwstanie do życia, o którym sam Pan Jezus powiedział, kiedy mówi do swoich uczniów w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 5, w wersecie 26. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. Czyli żywot sam w sobie to jest taki żywot, który nie jest zależny od innego źródła życia. Jest samo egzystujący. Żywot sam w sobie. I również o Kościele w następnym rozdziale, w 6 rozdziale Ewangelii Jana, w 53 wersecie Pan Jezus powiedział. Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Czyli również tego żywota niezależnego od innego źródła. Życie niezniszczalne, życie nieśmiertelne. I takie życie nasz Pan Jezus Chrystus otrzymał po zmartwychwstaniu. Czy po zmartwychwstaniu stał się Bogiem? Otrzymał naturę boską. Ale nie stał się Bogiem Ojcem, ale zawsze pozostanie Bożym Synem. Aby Syn był poddany Ojcu, kiedy wszystkie rzeczy podporządkuje na niebie i na ziemi, będzie poddany Ojcu. Będzie zawsze uległy swojemu Ojcu. Ale to jest, braterstwo, natura boska. I w odniesieniu do Kościoła nie bójmy się używać tego określenia, bo takie są też obietnice. Gdy czytamy na przykład pierwszy list apostoła świętego Piotra, rozdział 1, werset 4. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Czyli tu mówi o dziedzictwie nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, czyli o stanie nieprzemijającym. Ale w drugim liście ten sam apostoł święty Piotr również w 1 rozdziale i 4 wersecie napisze wprost. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Apostoł święty Piotr pisze wyraźnie o uczestnictwie w boskiej naturze. O uczestnictwie w boskiej naturze pisze też apostoł święty Paweł, kiedy czytamy jego list do Rzymian w rozdziale 5, a w wersecie 2 czytamy. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Nasz Pan Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu otrzymał naturę boską. To nie znaczy, że jest równy ze swoim Ojcem, ale ma naturę boską, a natura boska jest naturą nieśmiertelną i niezniszczalną i taką też naturę otrzyma Kościół. Jak przypominamy sobie ten werset dzisiejszej manny z pierwszego listu Jana, z rozdziału drugiego, werset, z rozdziału trzeciego, werset drugi, który mówi, że podobni do Niego będziemy, czyli będziemy podobni do Jego natury, do natury boskiej. Otrzymamy po zmartwychwstaniu boską naturę. Bo taka natura jest przewidziana dla Kościoła, dla wszystkich tych, którzy dzisiaj stają się synami Bożymi i wytrwają na tej wąskiej drodze do końca swoich dni. Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, czytaliśmy z Ewangelii Jana 17 rozdziału, że Ojcze, uwielbi mnie tą chwałą, którą miałem pierwej, zanim świat powstał. W tej samej Ewangelii możemy przeczytać inne słowa, które nasz Pan Jezus Chrystus wypowiada do swojego Ojca. Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 28. Ojcze, uwielbi imię swoje, odezwał się głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A ludzie niektórzy słyszeli, że zagrzmiało, inni mówili, że anioł przemówił. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, że to przecież nie odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo Pan Jezus mówi, Ojcze, uwielbij imię swoje. Czy kto miał być uwielbiony? Bóg. I odpowiedź, jak on, nasz Pan Jezus usłyszał, ten głos, który z nieba się odezwał, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Czy to dotyczy naszego Pana, czy to dotyczy samego Boga? Przeczytam braterstwo dwa wersety z innego fragmentu, bo już musimy kończyć. 14 rozdział Ewangelii Jana, werset 13. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. O jakim uwielbieniu czytaliśmy wcześniej? Uwielbieniu Boga. Ale w jaki sposób Bóg jest uwielbiony? Przez swojego Syna. Bóg jest uwielbiony przez swojego Syna. I Bóg jest uwielbiony przez dzieło, które dokonuje swoim Synu. Przez tą chwałę, jaką dał swojemu Synowi, Bóg jest uwielbiony. I Pan Jezus nie prosił bezpośrednio o swoją chwałę, ale prosił o chwałę Ojca. Ojcze, uwielbił imię swoje. I Pan Bóg mu odpowiedział, że imię moje będzie uwielbione przez Ciebie. Przez Twoje dzieło, jakie dokonujesz na ziemi i w całym wszechświecie. Przeczytam, braterstwo, drugi werset. 17 rozdział Ewangelii Jana, werset 10. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I uwielbiony jestem w nich. Kto jest uwielbiony? Nasz Pan Jezus Chrystus jest uwielbiony w tych, o których prosił, a prosił za apostołami, jak brat czytał w pierwszej części dzisiejszych rozważań. Ale czy tylko prosił za apostołami? Prosił także za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą, czyli imię naszego Pana Jezusa Chrystusa jest uwielbione we wszystkich tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa i uwierzyli w Jego słowo. A jeżeli przez tych wszystkich, którzy uwierzyli w słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa, uwielbiane jest imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, to również uwielbiane jest przez naszego Pana Jezusa Chrystusa imię Boże. I wróćmy jeszcze do zapisu listu apostoła świętego Pawła do Efezjan, do rozdziału pierwszego. Werset 12. abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, pisze apostoł. Po to ich wybrał, po to im przekazał tajemnicę swojej woli, tajemnicę o Królestwie Niebieskim, ażebyśmy się przyczyniali, pisze apostołach, do uwielbienia chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa, a tym samym przez chwałę naszego Pana do uwielbienia chwały Bożej. Werset 13 mówi tak. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Apostoł Święty Paweł potwierdza to dalszą myśl Pana Jezusa z Ewangelii Jana z rozdziału 17, że w Nim i wy, również w Chrystusie, zostaliście wybrani, najpierw przewidziani, później wybrani, abyście się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. Cały więc Kościół, całe ciało Chrystusowe uwielbia imię Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dodaje Mu chwały. A przez imię Kościoła, przez imię Jezusa Chrystusa jest uwielbiony Bóg. Ojciec nasz, który jest w niebie. Niech będzie wieczna cześć i chwała po wieczne czasy. Amen.